tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa. Mam przyjemność poprowadzić z Państwem wakacyjny cykl audycji związanych z turystyką. Jest wiele miejsc w okolicach Zielonej Góry i nie tylko, w całym regionie, które mijamy, często podobają nam się nawet, ale bardzo rzadko znamy historię tych miejsc, osoby, które tam mieszkały. I jakoś ginie nam z tego lubuskiego pejzażu dziedzictwo, do którego powinniśmy się przykleić. Moim dzisiejszym gościem jest pani Beata Musiałowska, przewodnik turystyczny.
Witam serdecznie.
A naszym tematem miały być przełazy, ale jak zaczęliśmy się nad tym głębiej zastanawiać, to się okazało, że jest tyle atrakcji wokół jeziora Niesłysz, że poszerzyliśmy nasz horyzont poznawczy i ścieżki, po których będziemy deptać. Zobaczycie Państwo, że są tam rzeczy zaskakujące, chociaż nietrudne do znalezienia w internecie. Pewną ideą, którą polecamy Państwu, jest również nie tylko podróżowanie rowerem, samochodem czy na własnych nogach, ale również zapoznawanie się z informacjami, które są w internecie, a naprawdę można się dokopać arcyciekawych informacji, czego nasze audycje będą dowodem. Co byś ty powiedziała o pałacu w Przełazach, bo to jest pretekst naszego dzisiejszego spotkania.
Na pewno wart jest odwiedzenia. Myślę, że spodoba się turystom, ale przede wszystkim proponowałabym dwie możliwości dojazdu do samych Przełazów, jeżeli można, ponieważ można jechać tradycyjnie przez Świebodzin i Mostki, ale też jest przepiękna trasa z Sulechowa przez Kije, kanał Ołoboku, Niesulice, naprawdę malownicza trasa, bardzo sympatyczna i warto też ją pojechać. Natomiast jeżeli chodzi o sam pałac, to
no właśnie,
myślę,
kto tam mieszkał?
Myślę, że wart jest odwiedzenia i na pewno warto się zapoznać z historią tego pałacu.
Wiecie Państwo, z tym pałacem jest związane sporo tajemnic, ale również i ciekawostek. Dogrzebać się do nich nie zawsze jest tak łatwo, jak wcześniej powiedziałem, ale dla chcącego nic trudnego. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że my naszą historię pałacu zaczniemy od... Powstał w XIX stuleciu, był przebudowany bodaj trzykrotnie. Nie jest jakoś szczególnie wartościowy, jeśli idzie o jego architekturę. Są rzeczy bez wątpienia ważniejsze, ale jak już jesteśmy w Przełazach, to warto mieć taką świadomość, kto tam mieszkał. Nie był zbyt długo zamieszkiwany. Jego historia, tak jak powiedziałem, zaczyna się od 1906 roku, kiedy te dobra przełaskie wraz z pałacem stają się własnością. I tutaj słuchajcie Państwo, Wolfganga Fryderyka Hrabiego von Kastel zu Kastel und zu Riederhausen. Takie oni mieli wtedy nazwisko. Tenże Fryderyk w 1907 roku żenił się z Aleksandrą von Faber i z tego wyłania się znana i nam wszystkim linia arystokratyczna Faber-Castell, ta od ołówków, kredek i flamastrów. Wiadomo, że ostatnim przedwojennym właścicielem pałacu był znów muszę się poplątać w Niemczyźnie, Wulf Dieter Wolfgang Ernst Otto Paul Karl Hrabia zu Kastel und zu Riederhausen, urodzony w Berlinie, ale właśnie dorastający w Przełazach. Jako chłopiec biegał pewnie po okolicznych polach z psem, być może z jakąś, jako młodzieniec z gwintówką. W każdym razie znany jest w świecie z tego, co jest bardzo pewnym istotnym wątkiem turystycznym, znany jest z fotografowania z powietrza Chin. Był bowiem pionierem lotnictwa i pionierem fotografii lotniczej.
Tam coś jest.
Zostańmy przy tym hrabim. Dzisiaj te jego fotografie mają bardzo wielką wartość. Wiedziałaś o tym, Beata?
Nie, muszę przyznać, że jest to dla mnie nowość.
Mamy do czynienia z fachowcem, który zna bardzo wiele ciekawostek, a okazuje się, że nawet taki popularny obiekt ma swoje...
Kryje niespodzianki.
Pewną niespodzianką, która tam jest z tym pałacem związana, jest to, że on był we władaniu komunistycznych władz. W związku z tym była pewna tama informacyjna. Wiadomo jest między innymi, bo to takie plotki myśmy słyszeli. Słyszałaś o wizycie Gierka Jaroszewicza w tym pałacu?
Słyszałam, z tym, że nie znam szczegółów, ponieważ tak jak wspominałeś, nie były one zbyt mocno upubliczniane. W związku z tym nie znam szczegółów, ale to jest chyba charakterystyczne dla naszych terenów, że wiele informacji, które powinny dotyczyć ciągłości tych historii tych terenów, są pewną tamą. I dopiero od niedawna stosunkowo możemy w pełni korzystać z materiałów informacyjnych, możemy swoją wiedzę uzupełniać. Ja jako przewodnik też nieustannie to robię, chociażby przed chwilą mogłam się o tym przekonać, ponieważ rzeczywiście tych informacji przybywa dosyć sporo i pewne miejsca, które były dla nas białą plamą, bądź niemalże białą plamą, stają się...
Kolorujemy je.
Tak, stają się bardziej widoczne, atrakcyjne.
Szukając czy potwierdzając tą plotkę o Gierku i Jaroszewiczu, natrafiłem, i to ciekawe, na materiały w języku niemieckim. I z tego języka wynika, że tam rzeczywiście Honecker spotykał się z Edwardem Gierkiem. Honecker był pierwszym sekretarzem niemieckiej partii komunistycznej, a Gierek polskiej. Trzeba tu przypomnieć o tle tego spotkania. Były to czasy po wydarzeniach grudniowych, kiedy PZPR postanowił nam uatrakcyjnić życie, i znów wracamy do tego wątku turystycznego, i pojawił się mały ruch przygraniczny. Mogliśmy w ramach przyjacielskich relacji z NRD odwiedzać Niemcy, a Niemcy mogli odwiedzać Polskę. No i pojawiły się, jak można było się spodziewać, wtedy problemy. I to spotkanie było, według tej informacji, którą mam ze strony niemieckiej, poświęcone tym, że Polacy wykupują za dużo produktów w NRD i potem spekulują. I był taki poważny zarzut. Na to podobno Edward Gierek, tak zanotowali to Niemcy, dosyć chłodno oświadczył, że ludzie nieuczciwi są po obu stronach.
No ale też trzeba przyznać, że i sporo Niemców przyjeżdżało wówczas do nas.
Tak, pamiętamy to.
Odwiedzając tereny dawnego swojego zamieszkania.
No tak, ale też ich handlowali, bo na nasz polski rynek miał pewne atrakcyjne dla nich.
Sądzę, taki trend ogólnoświatowy. Zawsze
otwarta granica.
Zawsze tereny prowokuje. Przygraniczne obfitują w tego typu rzeczy, bez względu na to, jaki to jest kraj.
Ja pamiętam z tamtych lat i z pobytu po niemieckiej stronie na wczasach, że tam był zwyczaj, trudny dla nas wtedy był do uwierzenia i akceptacji, że tam nie było nigdy świeżego chleba. Zawsze chleb był dwudniowy w tych sklepach, taka prawie skała. Ponieważ oni w ramach niemieckiej gospodarności uznali, że świeży chleb za bardzo smakuje i za dobrze się go je. I pamiętam, że Niemcy przyjeżdżali do Polski po chleb. Myśmy bardziej po produkty przemysłowe tam jeździ. Czy spodziewałabyś się, że pałac w Przełazach ma coś wspólnego z zamachem na Hitlera?
Słyszałam o tym, ale przyznam, że nie znam szczegółów. Bardzo chętnie posłucham.
No otóż w wielu polskich materiałach pojawia się informacja, że w pałacu była szkoła SS. Ja nie znalazłem potwierdzenia tego jakby po niemieckich materiałach i traktuję te...
Ja z kolei słyszałam o Hitlerjugend, więc tutaj coś musi być
prawdą natomiast jest, i to źródła niemieckie potwierdzają, że w tym pałacu funkcjonował taki ośrodek, powiedzmy sierociniec czy ochronka, w której przebywały kobiety będące w ciąży, ofiary bombardowań, sieroty po żołnierzach, którzy zginęli na froncie, organizowane przez taką organizację nazistowską, która świadczyła usługi, świadczenia społeczne. Była bardzo popularna, 1,5 miliona Niemców w niej uczestniczyła. I w tym, że w tej ochronce położniczej, można tak by było powiedzieć, wylądowała w styczniu 1945 roku Nina von Stauffenberg, żona Klausa Stauffenberga, tego właśnie, który tak nieszczęśliwie postawił torbę w Wilczym Szańcu. I ona tam, ponieważ była w zaawansowanej ciąży, trafiła tylko na 3 tygodnie, ale ten wątek został. Warto o tym pamiętać, że mimo tego, że my jesteśmy tutaj turystami i odrywamy się od bieżącej polityki, to jako znawcy terenu będziemy sięgali do wielkiej polityki, ale tej, która minęła i która nas ukształtowała.
Tam coś jest.
Co jeszcze można tam znaleźć? Bo naprzeciwko pałacu w Przełazach jest wyspa zwana Kozińcem.
Sama wyspa, jak i relikty, które znaleziono w jeziorze, nawiązują do o wiele wcześniejszego okresu niż ten, który przed chwileczką poruszyliśmy. Jest to okres sięgający IX-X wieku. Niektórzy mówią, że jeszcze wcześniej.
Tak, ja znalazłem informację, że to nawet sięga do 7-8
wieku. Właśnie.
No i co tam było?
Pan Wojciech Chudziak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadził tam badania. Okazało się, że w samym jeziorze odnaleziono dawny most, który właśnie w tej chwili datuje się na około 1000 lat wcześniej.
Tak, bo to można na podstawie badań dendrologicznych potwierdzić.
Tak, oczywiście.
Ale co było na tej wyspie, że warto było ten most zbudować?
Tam było takie święte miejsce pogan, które określa się jako wczesnośredniowieczne grodzisko, ale nie związane z samym zamieszkaniem, tylko z miejscem świętym, z różnymi obrządkami charakterystycznymi dla pogan. I tą wyspę właśnie widać z Przełazów. Na tą wyspę prowadziły ten most, który został dzięki archeologom odnaleziony. Oczywiście nie jest on widoczny dla nas, ale wiemy, że te pale znajdują się tam.
Tam jest być może ich więcej, bo podobno stwierdzono, raz czytałem, że 70, potem 80, ale profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mówi, że może być tam ich więcej, bo one są ukryte gdzieś w trzcinach, prawda?
No pamiętajmy, że one mają ponad 1000 lat, więc nie są tak łatwe do odnalezienia w pełnym wymiarze, ale dla mnie było szokujące to, że ten most miał nawet około 4 metrów szerokości.
To tak jakby dwa wozy mogły się tam minąć.
Tak, wydaje mi się, że na ówczesne czasy to musiało być naprawdę jakieś duże osiągnięcie techniczne i świadczyło też o dużej popularności tego miejsca, skoro prowadził tam taki most. Prawda?
Tak. Ale to
o dużym znaczeniu.
Również w jakimś sensie świadczy o tym, jak wiele ludności zamieszkiwało naszą ziemię lubuską i okolice jeziora Niesłysz, że aż dla nich taki szeroki most wybudowano. To przecież było, z tego co pamiętam, to jest chyba najdłuższy most tego rodzaju w Polsce. Dłuższy jak ten na Ostrowie Tumskim.
Pierwsze badania podobno na tym terenie prowadzili już w czasie II wojny światowej Niemcy, żeby po prostu potwierdzić niemieckość tych terenów.
Natomiast i jakoś się im nigdy nie udawało.
Polscy archeolodzy w latach 60. prowadzili pierwsze badania. Niemniej jednak jakoś nie zostały one rozpropagowane. No ale lata 60. to jeszcze nie było internetu, prawda? Jeszcze nie było takich możliwości. Natomiast w 2009 roku, w 2015 również były tam prowadzone badania.
Byłaś na konferencji poświęconej temu mostowi.
Tak, w Świebodzinie była właśnie taka konferencja, gdzie właśnie pracownicy Instytutu, który tu w ogóle na tym naszym terenie prowadzi wiele badań.
Szczególnie podwodnych.
Tak, nowa dziedzina
archeologii.
Archeologii zupełnie.
Być może będziemy mówili o sztucznej wyspie na jeziorze Paklicku przy jakiejś okazji, ale to też jest osiągnięcie pana profesora z Torunia.
Tak.
Ale wracajmy do...
Pan profesor wiele tutaj na tym naszym terenie zdziałał. Naprawdę wiele mu zawdzięczamy, jeżeli chodzi o odkrywanie rzeczy nieznanych.
Tam coś jest.
Tutaj istnieją pewnego rodzaju dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że archeolodzy dosyć zazdrośnie strzegą swoich tajemnic, ponieważ nie chcą, żeby amatorzy, poszukiwacze grzebali w tych przez nich odkrytych miejscach. W związku z tym niechętnie podają lokalizację, a z drugiej strony pewien jakby cykl naukowy powoduje, że te odkrywcia, które znajdują w odkrywkach archeologicznych, czekają jakiś czas na opracowanie naukowe i być może za parę lat dopiero dowiemy się, jak to było z tym miejscem kultu, tak bardzo ważnym dla lokalnej ludności.
Sądzę, że tu wiele elementów ma znaczenie, na pewno też i finansowy, na pewno też zazdrośnie strzeżone są te osiągnięcia czy znaleziska na etapie ich odnajdywania. No wiadomo, że zaraz znaleźliby się chętni, którzy chcieliby to też, że pokopać. Tak powiem, zobaczyć.
No dobrze, delikatnie mówiąc, jak już jesteśmy jakby w tej sferze nielegalnych działań, to co można powiedzieć naszym słuchaczom o miejscu, które na mapach starych niemieckich zaznaczone jest Raubenschloss? Nam znane jest jako grodzisko.
Ono jest określone jako grodzisko już słowiańskie,
tak.
Zamieszkiwane przez Słowian. No oczywiście historia jest podobna jak grodzisk innych na tym terenie. Jest ono przeznaczone do zwiedzania. Można je zwiedzić, zobaczyć. Ale generalnie tutaj jest podobna historia z tym, że Wojewódzki Konserwator Zabytków bardzo często organizuje właśnie konferencje. Wydaje też wydawnictwa, które nam jako turystom czy przewodnikom przybliżają właśnie osiągnięcia chociażby archeologów, ich odkrycia, ale już po ich opracowaniu dosyć szczegółowym.
W każdym razie jest to miejsce bardzo zacne, jak tutaj łatwo to znaleźć w internecie, to jest 180 metrów, jeśli idzie o długość i szerokość 160. Także to grodzisko funkcjonowało od wczesnego średniowiecza do późnego średniowiecza. Teraz zagadka. Czy słyszałaś o meteorycie z Przełaz?
Słyszałam nie tylko o meteorycie z Przełaz, ale też i pod Zieloną Górą mieliśmy taki meteoryt.
Wilkanowie.
Tak, dokładnie. Także trochę spadało tych meteorytów kiedyś.
Warto powiedzieć...
I tu sytuacja jest podobna, bo tamten znalazł rolnik i ten też znalazł rolnik. Czyli w pole nam te meteoryty trafiały.
Za chwilę do tego meteorytu wrócimy w Przełazach, ale warto tutaj zauważyć, że wieża Braniborska jest pokłosiem tego meteorytu, bo ten meteoryt,
tak,
który spadł
tak.
W czasach nam nieomal współczesnych, sprowokował Zielonogórzan do tego, że zainteresowali się tego, co im z nieba spada, w związku z tym chcieli jemu zaglądać. Natomiast wracając do tego meteorytu. Meteoryt jest meteorytem żelaznym, bo poszukałem dokładnie, łatwo dosyć jest jego znaleźć, ale nadzwyczaj zabawna jest historia tego meteorytu biznesowa. Jakiś rolnik bezimienny znalazł ten meteoryt i zaniósł tą bryłę do Sulechowa i sprzedał niejakiemu Jęszowi, kowalowi i handlarzowi żelaznym. U tego kowala wypatrzył...
Sądził, że on będzie wiedział, co z tym
zrobić. No tak. W tymże Sulechowie u tego kowala był z wizytą niejaki Hartig, który jest nazywany w literaturze mechanikiem. I ten Hartig sprawdził, podejrzewał, że to jest dziwna bryła, uznał, że to jest może meteoryt, może wiedział nieco więcej. Udał się do Wrocławia i tam to sprzedał, ten meteoryt. On meteoryt sprzedał, kupił w Sulechowie za $1.5, tak jak mówią źródła, a sprzedał we Wrocławiu niejakiemu Schneiderowi. Ciekawostka, był specjalistą od ważek ów naukowiec, za $225. A tenże naukowiec pociął go...
Czysty biznes.
Czysty biznes. Pociął ten meteoryt na pół, zrobił odlew, opisał go naukowo, tak jak mówiliśmy, po czym sprzedał pewnemu handlarzowi minerałów w Bonn o nazwisku Kunce. Za ile, zgadnij?
No myślę, że zrobił dobry biznes na tym.
$1,500. W tamtych czasach $1,500.
Szukajmy meteorytów.
Szukajmy meteorytów. Szukajmy ciekawych miejsc. Na tym skończmy tą dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci, Beato.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję Państwu i do usłyszenia.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.